o Auschwitz. Historia obozu Auschwitz jest niezwykle złożona. Łączył on dwie funkcje – obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Nazistowskie Niemcy prześladowały w nim różne grupy ludzi, a kompleks obozowy nieustannie rozbudowywano i przekształcano. W podcaście o Auschwitz mówimy o historii obozu oraz o naszej współczesnej pamięci o tym szczególnym miejscu. Stycznia 1945 roku wojska Armii Czerwonej wyzwoliły ponad 7 tysięcy więźniów Auschwitz. Zakończyła się trwająca 1689 dni historia tego obozu koncentracyjnego i zagłady. O tym, jak wyglądały ostatnie dni Auschwitz i co stało się zaraz po wyzwoleniu, opowiada dr Jacek Lachendro z Centrum Badań Muzeum.
W kompleksie obozowym pozostało około 9 tysięcy więźniów. Większość z nich w obozie Birkenau, część tutaj w obozie macierzystym, część w Monowicach i pewna część w kilku podobozach. Byli to w większości ci, którzy już byli tak chorzy i tak osłabieni, że nie byli w stanie na własnych nogach po prostu opuścić baraków, a co dopiero obozu. Wraz z nimi pozostała grupa więźniów, którzy zachowali jeszcze siłę, a którzy z różnych względów nie chcieli opuścić obozu i w trakcie wyprowadzania kolumn więźniarskich oni gdzieś ukryli się w barakach i kiedy już SS-mani opuścili obóz, to wyszli. Część z nich na własną rękę w jakimś tam stopniu starała się organizować życie swoje, ale też i tych najbardziej chorych, najbardziej osłabionych, czy to kierując się do magazynów obozowych z żywnością, przynosząc stamtąd mąkę, kaszę, tak żeby móc ugotować jakiekolwiek pożywienie. Topili oni śnieg, żeby uzyskać wodę i móc w tej wodzie cokolwiek ugotować. Rąbali oni, czy to prycze, czy jakiekolwiek elementy drewniane po to, żeby móc napalić w piecu i nagrzać pomieszczenia, czy właśnie ugotować tą strawę. I ci ludzie oczekiwali na nadejście Armii Czerwonej. Codziennie słyszeli odgłosy zbliżającego się frontu. I wreszcie 27 stycznia doczekali się na żołnierzy sowieckich. Jednak zanim przejdę do przedstawienia, jak wyglądało wyzwolenie z punktu widzenia więźniów, to kilka takich uwag wstępnych dotyczących samej tej operacji Armii Czerwonej. W południowej Polsce operacja militarna była prowadzona przez żołnierzy wchodzących w skład 1 i 4 frontu ukraińskiego. W tym pasie na wysokości Krakowa i dalej w stronę Oświęcimia i Górnego Śląska operowały jednostki 1 frontu ukraińskiego, nieco bardziej na południe właśnie 4, tam wzdłuż Karpat, wzdłuż Beskidów, u podnóża tych gór. I w składzie 1 frontu ukraińskiego operowała między innymi 60. Armia, której z kolei jednostki działały wzdłuż Wisły od Krakowa do Oświęcimia, a głównym celem tej 60. Armii było zajęcie południowej części Górnego Śląska. Zresztą celem 1. frontu ukraińskiego było przede wszystkim w tym pierwszym etapie walk zajęcie Górnego Śląska i opanowanie właśnie tego wielkiego zagłębia przemysłowego tej części Europy. Kiedy czytamy różnego rodzaju dokumenty wojskowe Armii Czerwonej z tego okresu, rzuca się w oczy to, że tam nie ma informacji o obozie, żeby istniał jakikolwiek obóz koncentracyjny, który należałoby wyzwolić. Żołnierze mają zadanie zajmowanie kolejnych miejscowości, te miejscowości są wymieniane, a więc miasto Oświęcim, wieś Brzezinka, natomiast nie ma tam wzmianki o obozie, ponieważ głównym celem tych żołnierzy działających w ramach 60. Armii było jak najszybsze dotarcie do zajęcia południowej części Górnego Śląska. w okolicach Oświęcimia działały setna dywizja strzelecka i 322 dywizja strzelecka. Ich żołnierze wzięli udział w działaniach, których ostatecznie efektem było wyzwolenie więźniów. Przed południem 27 stycznia żołnierze setnej dywizji weszli na teren obozu Monowic i tam wyzwolili kilkuset więźniów, którzy zostali po prostu pozostawieni przez SS-manów. Około południa, praktycznie bez większych walk, żołnierze tej dywizji zajęli miasto Oświęcim, a po południu, po stłumieniu niewielkiego w sumie oporu ze strony Niemców, weszli na teren obozu Birkenau. Natomiast ich koledzy z 322 dywizji posuwali się w pasie trochę bardziej na południe od nich, na ich lewej flance. Oni sforsowali Sołę, przeszli przez uszkodzony przez Niemców, ale nie do końca zniszczony most tutaj w pobliżu podobozu i również w godzinach popołudniowych między 15 a 17 opanowali cały kompleks obozu macierzystego. I to, co ciekawe, co można wyczytać z relacji więźniów, którzy doczekali się na żołnierzy Armii Czerwonej, to fakt, że ci żołnierze byli zdziwieni, zaskoczeni tym, co zobaczyli. To wskazuje właśnie na to, że do końca nie orientowali się, w jakim miejscu znaleźli się i właściwie jakich czynów dokonali. Zresztą ci żołnierze pierwszoliniowi, którzy weszli na teren obozu Birkenau czy na teren obozu macierzystego, po krótkich rozmowach z więźniami, którzy ich autentycznie witali jako wyzwolicieli, po krótkich rozmowach z nimi, po podzieleniu się tytoniem, pożywieniem, oni opuścili teren obozu, ponieważ ich zadaniem nie było zdobycie, zajęcie jednej czy drugiej części obozu Auschwitz, tylko ich zadaniem było zdobycie przyczółków po drugiej stronie rzeki Wisły, kilka kilometrów od Oświęcimia. Więc to pokazuje, że żołnierze, jak i oficerowie, nie byli świadomi celów i samo wyzwolenie, samo zajęcie obozów, wyzwolenie więźniów nie było głównym celem ich operacji w tym dniu. Zachował się taki bardzo ciekawy dokument, zresztą opublikowany kilka lat temu na stronach archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. To jest dokument pokazujący, taki dotyczący demografii, stanu demograficznego 60. Armii, a więc tej, której jednostki brały udział bezpośrednio w działaniach w Oświęcimiu i w okolicach Oświęcimia, no i tym samym kompleksu obozowego Auschwitz. Tam między innymi są dane liczbowe i zestawienie według narodowości żołnierzy tej armii. Większość stanowią Rosjanie, bo ponad 42 tysiące to byli żołnierze, oficerowie narodowości rosyjskiej, ale nieco ponad 38 tysięcy to byli Ukraińcy, więc ta różnica nie jest aż tak bardzo znaczna i wśród wyzwolicieli Auschwitz nie byli tylko Rosjanie, ale również byli i Ukraińcy. I tutaj w roli tych bohaterów Rosjanie powinni podzielić się z Ukraińcami tą chwałą za wyzwolenie Auschwitz. Ci pierwsi żołnierze, którzy weszli na teren obozu, tak jak powiedziałem, po krótkich rozmowach, po udzieleniu takiej naprawdę bardzo doraźnej pomocy, opuścili jego obszar i dopiero ci, którzy przyszli w drugiej linii, zaczęli świadczyć troszeczkę bardziej zorganizowaną i taką większą pomoc, ale ona też w dalszym ciągu była bardzo doraźna. Można podejrzewać, że sztab armii 60. Armii, czy generalnie nawet i 1. Frontu Ukraińskiego, nie był tuż po zajęciu kompleksu obozowego Auschwitz do końca zorientowany co do charakteru tego miejsca. Wiemy z wojskowej dokumentacji sowieckiej, że tu zaczęli przybywać dopiero przedstawiciele sztabu, zaczęli przybywać korespondenci wojenni, którzy rozeznawali sytuację i przekazywali pierwsze meldunki do dowództwa. I jako taki przykład właśnie braku rozeznania można podać fragment raportu przygotowanego przez korespondenta wojennego Sergieja Kruszyńskiego, który 29 i 30 stycznia, tak można powiedzieć, odwiedził tereny obozowe i w swoim raporcie pisał do generała Filipa Jaszeczkina, kierownika zarządu politycznego pierwszego frontu ukraińskiego, co następuje. Tutaj chciałem zacytować fragment tego jego raportu, który właśnie pokazuje ten brak rozeznania, ten brak wiedzy na temat obozu. Tutaj cytat. W starym obozie, właściwym oświęcimskim i w nowym, na terenie zburzonej wsi Brzezowica, no powinno być Brzezinka, to był błąd korespondenta, pozostaje od 3 do 4 tysięcy więźniów wszystkich narodowości. Poza nielicznymi wyjątkami są to chorzy i kalecy. Niemcy zamierzali unicestwić ich, ale nie zdążyli, na skutek szybkości naszego natarcia. Wszyscy ci ludzie są zdani na siebie. Pomocy żywnościowej od nas nie otrzymują. Egzystencja każdego zależy od tego, ile przedsiębiorczości i sił wykazał przy rozbieraniu produktów z magazynów. Obozy niezlustrowane przez nas z punktu widzenia pomocy medycznej. Ta pomoc medyczna została dopiero zorganizowana na przełomie stycznia i lutego 1945 roku, kiedy to zostały zainstalowane na terenie byłego obozu macierzystego dwa szpitale polowe Armii Czerwonej. I ci w sumie kilkadziesiąt osób próbowało objąć opieką medyczną kilka tysięcy ocalonych więźniów. W momencie wyzwolenia obozu Auschwitz, tutaj tych trzech jego części, Monowic, Birkenau i obóz macierzysty, a także kilku podobozów, przebywało jeszcze na jego terenie około 7,5 tysiąca więźniów. Dość szybko ci, którzy jeszcze byli, zachowali jakąś dobrą kondycję fizyczną, opuszczali teren obozu. Ale w momencie, kiedy przybyli tutaj medycy, ten personel medyczny Armii Czerwonej, a 6 lutego jeszcze ochotnicy Polskiego Czerwonego Krzyża z Krakowa, którzy utworzyli kolejny szpital, to na terenie kompleksu obozowego znajdowało się jeszcze około 4,5 do 4800 więźniów, którzy wymagali natychmiastowej opieki medycznej. Więc tych kilkadziesiąt osób z personelu medycznego sowieckiego i kilkadziesiąt osób spośród personelu Polskiego Czerwonego Krzyża miało naprawdę wielkie zadanie do wykonania, żeby skutecznie pomóc tym chorym i szczególnie w tych pierwszych tygodniach funkcjonowania szpitali mieli ogromne problemy z udzieleniem pomocy, szczególnie tym najbardziej chorym, najbardziej wyniszczonym. I też w tym pierwszym okresie zmarło najwięcej więźniów, kilkuset spośród nich. Dopiero po mniej więcej 2 miesiącach sytuacja uległa na tyle poprawie, że tych przypadków śmierci, zgonów chorych było już znacznie, znacznie mniej.
Wszystkie podcasty z cyklu o Auschwitz znaleźć można na stronie auschwitz.org/podcasty. Prosimy o wsparcie naszej misji i udostępnianie naszych podcastów w mediach społecznościowych.